Ostatnie lato w Maison Lafitte.
Witam Państwa bardzo serdecznie, Hanna Maria Giza. Witam w kolejnym odcinku poświęconym człowiekowi niezwykłemu, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Rok 2006 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Jerzego Giedroycia. Kultura nie jest pismem ani socjalistycznym, ani rewizjonistycznym, ani neomarksistowskim. Służymy tylko jednemu celowi, którym jest niepodległość Polski. Polska jest w tak trudnej sytuacji, że należy przebadać każdą koncepcję i zastanowić się nad każdą możliwością, pisał Juliusz Mieroszewski, wyrażając najpełniej myśl Jerzego Giedroycia, który doskonale potrafił skupić wokół kultury publicystów i pisarzy niekonwencjonalnych i o dużej odwadze cywilnej. Powszechnie wiadomo, że Jerzy Giedroyć jest twórcą powojennej polskiej myśli politycznej. Myśli, jak ktoś powiedział, a nie politycznej taktyki i nie, broń Boże, ideologii. Jak to się stało, że redaktor, siedząc pod Paryżem, drukując miesięcznik, nie wiedząc, czy będzie miał pieniądze na następny numer, nie dość, że tworzył, to jeszcze skutecznie propagował tę wolnościową myśl polską. Witam gości, profesor Rafał Habielski, wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Instytucie Dziennikarstwa, autor wielu książek i publikacji. Dzień dobry panu.
Witam państwa, witam panią.
Profesor Andrzej Kowalczyk, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Literatury XX wieku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I telefonicznie połączyliśmy się z panem Henrykiem Giedroyciem z Maison Lafitte. Witam pana serdecznie.
Witam, dzień dobry.
W ostatnim okresie wojny zacząłem myśleć o zorganizowaniu czegoś na przyszłość, na wypadek katastrofy, to jest cofnięcia przez aliantów uznania rządowi polskiemu. Myślałem, że najlepiej to zrobić, tworząc ośrodki przystosowane do trwania przez dłuższy czas. Chciałem na przykład zabezpieczyć różne instytucje zajmujące się propagandą, między innymi Dziennik Polski, co jednak nie znajdowało zrozumienia w Londynie, nawet u Pragiera. Moje pomysły zbierania pieniędzy na drukarnię i temu podobne cele były przyjmowane z dużą niechęcią, pisał redaktor w autobiografii Na cztery ręce. Dodatkowych rąk w tym koncercie użyczył profesor Krzysztof Pomian. Panie Henryku, jaka to była sytuacja? Dlaczego to, co proponował Jerzy Giedroyć, nie podobało się w Londynie?
No, Londyn był bardzo niewspółmiernie zawikłany w przeszłość. I widocznie to im się nie podobało. No, były to i plotki, i podejrzenia, że natychmiast będzie trzecia wojna światowa. No i na białym koniu jednak wjedziemy do tej Polski. Także, a pomysły Giedroycia nie były dobrze przyjmowane przez Londyn i nie tylko przez Londyn.
A przez kogo jeszcze?
No, zdaje się, w Stanach Zjednoczonych też był pewien opór na te wspaniałe pomysły, co im nie przeszkadzało bardzo pomóc kulturze.
Niektórzy mówią, że cały problem polegał na tym, że Giedroyć występował przeciwko londyńskiemu legalizmowi.
Czy przeciwko? Usiłował ten legalizm jakoś zmienić, to żeby to nie było jakieś skostniałe, przedwojenne historie. No i to się naturalnie nie podobało.
Jerzy Giedroyć chciał założyć niezależną instytucję kulturalną.
Tak, ale znaczy przy pomocy wojska, to niewiele pomogło, więc na przykład jedna rzecz szła o wyposażenie parku maszynowego, drukarni, prawda, więc domagałem się, żeby po prostu konfiskować w Niemczech i we Włoszech maszyny drukarskie, żeby w ten sposób zrobić uposażenie. Znakomicie te rzeczy grabili Francuzi. Francuzi świetnie potrafili wszystko zbierać, co tylko można było, prawda, i zabierać sobie na przyszłość do Francji. No ale tutaj niestety to wszystko, co nawaliło, nasi nie potrafili tych rzeczy zorganizować i to właściwie dosyć mało wszystko obchodziło.
Jeżeli w oparciu o wojsko organizował pan ten prywatny instytut kulturalny, to musiał mieć pan zezwolenia władz wojskowych.
No tak, to już było trochę później. Jak skończył się mój pobyt w Londynie, jak wróciłem do drugiego korpusu, to wtedy Anders zaakceptował stworzenie takiego instytutu literackiego i to byłem, że tak powiem, powołany rozkazem, prawda, stworzenie tego instytutu, nominowanie mnie, Zosi i tak dalej do współpracowników.
A proszę powiedzieć...
Mieliśmy dużą pomoc ze strony szefa sztabu II Korpusu generała Wiśniewskiego.
Na czym ta pomoc polegała?
No przede wszystkim na rzeczy, pomijając drobną pomoc, to jest, dostaliśmy z funduszu dyspozycyjnego Andersa 100 złotych funtów sterlingów, no ale przede wszystkim prawo zabierania nafty i tak zwane salvage. To salvage to jest to, co Anglicy wyrzucali, rzeczy dla siebie niepotrzebne. Więc tam były na przykład namioty, trochę tam podarte, coś takiego. To się zabrali i dobrześmy na to zarobili, dlatego że od nas te namioty kupiło harcerstwo włoskie za duże pieniądze. No a przede wszystkim zaprowadziliśmy handel benzyną, którą był na wagę złota na czarnym rynku i mieliśmy taki klasztor w Rzymie, prawda, gdzieśmy deponowali tę benzynę. Padre ekonomo, tylko mówię, że dostawał swój procent tej benzyny i był zachwycony my również.
A gdzie zdobywaliście tę benzynę, żeby ją potem sprzedać?
No to z wojska, no mieliśmy upoważnienie.
To było
zupełnie legalne. Nielegalne były sprzedaże, ale same zabranie tej benzyny było najbardziej legalne, dlatego że mieliśmy na to pozwolenie. To była właśnie ta pośrednia pomoc Wiśniewskiego, poza właśnie tą pożyczką. No a przede wszystkim najważniejsze, że udzielili nam kredytu na kupienie drukarni.
A jakie były początki tutaj w Maison Lafitte?
Proszę pani, zaczęliśmy od dwóch rzeczy. Znalezienia lokalu, to znaczy przystosowania domu na Kornei do jego funkcjonowania. Był dom kompletnie zniszczony przez Niemców, którzy tam kwaterowali w czasie wojny, prawda? No a potem znalezienie drukarni i rozpoczęcie druku kultury, prawda? Dlatego, że od razu się zdecydowali, że ograniczamy się w tej chwili wyłącznie tylko do samej kultury, rezygnując z wydawania książek. Założeniem Instytutu Literackiego w Rzymie właściwie było wydawanie książek. Kultura była takim kwiatkiem przy kożuchu, prawda? A to znowu nie było bardzo łatwe, dlatego że to była kwestia znalezienia drukarni, gdzie byli polscy linotypiści, gdzie można było składać.
Wszystko to wymagało pieniędzy. Skąd były fundusze na to?
Mieliśmy do dyspozycji to, żeśmy sprzedali drukarnię Oggi, któreśmy kupiliśmy w Rzymie za dosyć dobre pieniądze. I po spłaceniu pożyczki wojsku, które nam pomogło w kupieniu tej drukarni, została nam dosyć okrągła suma, z którąśmy mogli startować.
To było wszystko. Żadnych przecież dochodów na początku.
No, nie, absolutnie żadnych, prawda? Rzecz była o tyle ułatwiona w sensie życiowym, że byliśmy jednak jeszcze ciągle w wojsku, wobec tego jednak płacono nam żołd i mieliśmy powiedzmy jakiś tam tak zwany suchy prowiant, jakieś prawda, żywności, nieżywności, które nam wojsko dostarczało, dlatego że sytuacja we Francji w tym okresie była bardzo ciężka gospodarczo.
Pewnie nie było tak tragicznie jak w Polsce, aż tak. Ale wszystkim było ciężko. Czy był ktokolwiek, kto udzielał pomocy?
W pierwszym okresie dla nas głównym oparciem wtedy, w pierwszej chwili przynajmniej, był Józef Czapski. No i jego kontakty francuskie, które miał bardzo duże i które nam w dużym stopniu ułatwiały życie. Znaczy jego przyjaciel z Baldoroz. Więc było paru Francuzów, którzy dzięki temu mogliśmy uzyskać cały szereg jakichś. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, prawda, tutaj powstała też stworzona z inicjatywy II Korpusu i Czapskiego i mojej, zresztą wtedy jeszcze jak byłem w wojsku, księgarnia Libella, która tutaj zaczęła swoje działalność, operując całym stokiem książek, które wydawał II Korpus. Ale dzięki temu mieliśmy przykrywkę, to znaczy początkowo kultura, nie mając praw wydawniczych, musieliśmy korzystać z księgarni. We Francji księgarnie mają prawo wydawania książek, prawda? Także to nie wymagało jakichś specjalnych umów.
Dlaczego upadła księgarnia Libella?
Po prostu dlatego, że to się zrobiło bardzo pusto, prawda? Także księgarnia już po prostu się nie opłacała. Tym bardziej, że głównym zadaniem Libelli no to było rozprowadzanie książek emigracyjnych, które były bardzo atrakcyjne. Już nie dla tutejszego rynku, który zresztą jest bardzo niewielki, ale przede wszystkim dla ludzi z kraju. No jak się sytuacja w kraju zmieniła, no to wobec tego to nie miało żadnego sensu finansowego.
W czerwcu 1947 roku ukazał się w Rzymie pierwszy zeszyt kultury. Podobno było to efektem rozmów pana Herlinga Grudzińskiego i pani Zofii Hertz. Czy tak naprawdę było?
Proszę pani, to tak. To się dyskutowali. Ja początkowo patrzyłem na to tak dosyć krytycznie, prawda? Dlatego, że byłem nastawiony właściwie wyłącznie na książki. No ale potem mi to przekonali i to zaczęło funkcjonować wcale dobrze.
Jaki państwo sobie postawili cel? Jaki państwo sobie założyli cel?
Jeśli chodzi o kulturę, tak. To miało być pismo czysto kulturalne, że tak powiem. Dlatego ja kładłem nacisk przede wszystkim na książki. A potem decydowało o zmienieniu, ustalenie tego definitywnego kształtu kultury. To już nastąpiło w Maison Lafitte, tutaj jak przenieśliśmy. Bo obliczyliśmy, że książek nie będziemy wydawali, bo nie mamy na to pieniędzy. I wobec tego ograniczymy się do samej kultury, którą przekształcamy na periodyk, jako miesięcznik.
Znaczy, na początku miał to być kwartalnik, a potem stał się miesięcznikiem.
Tak, bo właściwie praktycznie prawie od początku stał się, znaczy od drugiego numeru już, który ukazał się we Francji. To już potem ciągnęliśmy jako miesięcznik.
A komu miała służyć kultura? Do kogo była adresowana?
No przede wszystkim dla ludzi z kraju. To był jeden z powodów przeniesienia się naszych do Paryża, żeby był bliższy kontakt, łatwiejszy kontakt z krajem, który we Włoszech praktycznie biorąc prawie niemożliwy i bardzo trudny. Nie mówiąc o tym, że jednak w Paryżu mieliśmy pewne zaplecze, którego już nam bardzo zabrakło po wyjściu wojska. Został tylko ta nieszczęsna polska ambasada przy Watykanie, bardzo poczciwa, ale która politycznie odgrywała specjalnie wielkie role.
A kto pisał do kultury? Jakie były warunki, które musieli spełnić autorzy? Jakie były kryteria, które pan stosował?
Proszę pani, kryteria przede wszystkim zaczęły mobilizować wszystkich jakichś ludzi, których przyjaźniłem, czy którzy współpracowali przed wojną ze mną. To znaczy, znalazłem adres Gombrowicza, Straszewicza, to był taki to Pawełek Zdziechowski, który był też takim naszym współpracownikiem przed wojną i tutaj nam bardzo pomagał przez swoje kontakty. A poza tym kwestia po prostu, jakby powiedzieć, no talentów. To dla mnie było zawsze jedyne kryterium, czyli ten człowiek ma coś do powiedzenia czy nic.
A nie opcje polityczne, poglądy polityczne?
Nie, no myślę, z wyjątkiem jedna rzecz, to znaczy po prostu na pewno nie endeków, nie żadnych nacjonalistów, ale tak poza tym nie było jakichś takich klauzul dyskwalifikujących.
Przypomniałam sobie, że Stanisław Wincenc napisał tak, że nazwał tę pana grupę niewidzialną redakcją, taką...
To Wincenc, tak. No tak, ale nie, to było zupełnie coś innego, bo to szło o to, żeby po prostu... Byli ludzie, którzy nie odgrywali może największej roli redakcyjnie, w sensie pisania, no ale których bardzo ceniłem właśnie jak Wincenza, jak Stępowskiego, którzy byli takimi, można powiedzieć, doradcami.
Powiedział pan, że jest pan człowiekiem upartym. Rzeczywiście to jest pana główna cecha?
Chyba tak.
Uważają pana za pozytywną?
Raczej tak. Z tym, że u mnie jest umiarkowana. To znaczy, wie pani, nie należy do ludzi, którzy są za wszelką cenę, uważają, że mają rację i nie zmieniają. Jestem człowiekiem, którego można bardzo łatwo przekonać i zmienić zdanie czy coś takiego. Bardzo często się chociażby z Zosią wykłócamy okropnie i awanturujemy się, ale bardzo często ja po prostu ustępuję, dlatego że mnie przekonuje. Ale jednak to upór jest... Bez uporu pani niczego nie zrealizuje. I tego jest najmniej. No, to są moje pretensje chociażby do prasy czy do Wichnika. Są jakieś skandale, które się wyciąga jako sensacje na pierwszą stronę pisma i potem się zapomina. Ja mówię, no trzeba tych rzeczy pilnować. Jeżeli się poruszył ten skandal, który jest, to trzeba po paru miesiącach zobaczyć, jak to w tej chwili wygląda, co zrobiono. Czy zrobiono coś w tej sprawie, czy nic nie zrobiono i robić to na nowo. Nie, dlatego, że już z niego przychodzą nowe skandale. Wobec tego to przysycha. To jest taką chwilową sensacją. To jest takie bardzo czerwoniackie. Ale zadaniem prasy jest właśnie wychowywanie tego społeczeństwa. Patrzenie tym rządzącym na ręce. Ale to trzeba ich pilnować. A nie łatwo zapominać. 20 lat temu masę ludzi, czy powiedzmy 30, dosyć się śmiało z tych moich rozmaitych pomysłów i projektów, nawet wśród moich najbliższych współpracowników, prawda, jeżeli pani będzie w korespondencji Zygmunta Herca z Miłoszem, to widać, jak poczciwy Zygmunt patrzył na to z ogromnym sceptycyzmem, prawda, na to, co ja robię, że ja sobie maluję takie parawany, które zasłaniają mi rzeczywistość, ale tylko mam to namalowane na tym parowanie to, co chciałbym, żeby było. No i jednak okazuje się, że to prawda, jednak można było, prawda, do jakichś rezultatów dojść. Trzeba mieć pewną koncepcję i z uporem dążyć do jej realizacji.
Sytuacja, jaka wówczas panowała, znaczy Dziennik Polski został zabezpieczony przez Pragiera tylko na 15 lat. Działalność kulturalno-wydawnicza dywizji generała Maczka też chyliła się ku zlikwidowaniu. Dlaczego uparty Giedroyć wbrew zdrowemu rozsądkowi postanowił założyć instytut i co z tego faktu wynikało?
Pani, dlaczego postanowił? No, uparł się, jak zwykle. On był niesłychanie uparty, a poza tym wierzył w swoją gwiazdę i wierzył w swoją misję. Wierzył od samego początku, że do czego. Zresztą, jak pani popatrzy na kulturę, ona bardzo szybko upolityczniła się. No i to Jerzy, prawda, był absolutnie w swoim żywiole.
Jeśli staramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Giedroyć działa tak, jak działa po 1945 roku,
profesor Rafał Habielski.
To musimy pamiętać o tym, co on robił przed 1939. Przed 1939 rokiem jest wydawcą dwóch pism, mówiliśmy już o nich, Buntu Młodych i Polityki, które, proszę zwrócić uwagę, spełniają dość podobną rolę do polityki. To znaczy one oczywiście odnoszą się do zupełnie, no nie zawsze zupełnie, ale do innego czasu. Mają troszeczkę inny program. Ale ta działalność jest do pewnego stopnia podobna bardzo,
do
prawda?
Kultury.
Do kultury. On jest wydawcą pism, też. Przecież te pisma słyszeliśmy przed chwilą. Koncepcje i realizacje, prawda? One też są pomyślane wedle takiego, czy opierają się na takim pomyśle. Jest wydawcą książek przed wojną. Jest wojna, jest rok 1945, on konstatuje, ocenia sytuację polityczną, decyduje się z powodów oczywistych na to, żeby do Polski nie wracać i podejmuje, on, w moim przekonaniu, on nie rozpoczyna działalności na nowo, on podejmuje, czy kontynuuje to, co rozpoczął przed wojną i w czym się znakomicie czuł. On wielokrotnie, to w korespondencji jest wielokrotnie, z różnymi autorami, z Jerzym Stępowskim czy z Juliuszem Miroszewskim. Kultura, ja nie jestem redaktorem, kultura jest dla mnie instrumentem działania politycznego. Ja chcę przy pomocy pisma oddziaływać na rzeczywistość, prawda? W taki sposób, czy taką funkcję przybierają, czy on nadaje taką funkcję tym pismom przedwojennym i taką nadaje kulturze. Z jednym zastrzeżeniem, że ten początkowy okres, to jest, bo pierwszy numer kultury, zresztą redaktor o tym mówił, jest troszeczkę inny niż pozostałe. To jest pismo, na którym to myślę, że widać pewien ślad zainteresowań Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Oni zresztą podpisują to pierwsze pismo. To znaczy pierwszy numer kultury z czerwca 1947 roku jest pismem, jest kwartalnikiem, ma inne cele, trochę inny charakter. Można powiedzieć, że to jest taki ekskluzywny, na wysokim poziomie literackim stojący periodyk. Zespół przenosi się do Maison Lafitte i tam się ukazuje numer 2-3, to jest, zdaje się, październik 1947, który jest w cudzysłowie oczywiście pierwszym początkiem kultury prawdziwej, to znaczy pisma, które jest, jak powiedziałem, instrumentem realizacji jakichś tam celów politycznych, zmieniających się.
Zmierzało już dlatego, w bardzo określonym tak, kierunku.
Powiedziałem, jakiś tam, dlatego że ona, program kultury będzie ulegał zmianie, prawda, taką głęboką zmianę, powiemy o tym, jest 56 rok.
Wydaje mi się, że
profesor Andrzej Kowalczyk.
Koncepcja Giedroycia zmieniała się na początku. W 1945-1946 roku planował założenie wydawnictwa, które by publikowało klasykę polską. Są zachowane w archiwum spisy książek, które chciał wydawać. A zatem miała być to instytucja jakby obok wojska, obok emigracji, obliczona na zaspokajanie potrzeb masy żołnierskiej. wkrótce, dosłownie w ciągu jednego roku sprzedaż książek się załamała. Okazało się, że nie ma rynku i właściwie no, dla takiej instytucji nie ma też miejsca. Więc w tym sensie przeprowadzka do Paryża była też i zmianą koncepcji, wydaje mi się. Giedroyć liczył na inną sytuację Wojska Polskiego, drugiego korpusu, na inną postawę może również władz emigracyjnych i zerwanie, które wkrótce nastąpiło już po przejściu do Paryża, oddaje tu też zmianę, jednak radykalną zmianę koncepcji. Wydaje mi się, że z początku Giedroyć chciał działać w strukturach wojskowo-rządowych emigracji polskiej.
No tak, ale wojna się skończyła, wiadomo, że i same struktury wojskowe też się będą zmieniały i trzeba było się w tej nowej sytuacji odnaleźć, co zresztą doskonale w przypadku Giedroycia się udało. Jerzy Giedroyć był bardzo ostrożny i bardzo nieufny w stosunku do wszystkich, którzy się zbliżyli do niego, do instytutu, między innymi, jak to określał, pana Pawlikowskiego, którego, jak pisze, próbowano mu wsadzić. Kto próbował wpłynąć na Jerzego Giedroycia, na profil Instytutu Literackiego, a później Kultury? Panie Henryku.
Jeżeli mówimy o okresie wojskowym, no to też on miał, szczególnie w dwójce, bardzo dużo nieprzyjaciół, czy właściwie wrogów. I oni na pewno próbowali to zrobić.
Prawda? Ale dlaczego? Dlatego, żeby mu zepsuć
dlatego,
szyki?
Dlatego, że był indywidualny. On nie chciał. Wojsko mu służyło tylko do tego, żeby mieć pieniądze na kulturę, móc wydawać to, co chce. No to w wojsku, w każdym wojsku jednak trzeba się słuchać. No, on nie lubił. No i postawił wszystko zrobienie z tym, że wojsko niesłychanie mu pomogło. Same początki, gdyby nie było Wiśniowskiego, tej pożyczki, to obawiam się, że nic by z tego nie wyszło. Ale to trzeba podkreślić, że pożyczkę Kultura spłaciła całkowicie. Także wtedy był już, jakby to powiedzieć, fraje baron. Z tym, że trzeba było jeszcze o pieniążki się starać.
Jerzy Giedroyć, tak jak uparcie dążył do zrealizowania swoich własnych pomysłów i swoich własnych planów, tak samo konsekwentnie przestrzegał tego, żeby odpowiedni ludzie z nim współpracowali. Tworzył instytut, jak powiedział, w początkowej fazie z Hercami, czyli z Zofią i Zygmuntem Hercami oraz Herlingiem Grudzińskim. I na początku, co pan profesor Habielski podkreślił, bardzo widać piętno Herlinga Grudzińskiego w pierwszym numerze Kultury. Dlaczego potem to się rozleciało? Dlaczego, jak mówił redaktor, Grudziński nie zdecydował się na ten skok w ciemność?
No widocznie miał taki charakter, ale to jest Grudziński odszedł, dlatego że chciał, tak jak Jerzy zresztą powiedział, chciał jechać do Anglii, do korpusu przysposobienia, gdzie mniej więcej przez 2 lata miałby zabezpieczoną, mógł się uczyć czegoś, żeby coś robić i zabezpieczoną przyszłość, a kiedy tutaj widział doskonale, że jeżeli to się skończy tutaj we Włoszech czy we Francji, tu nie ma nic. To jest rzeczywiście, tak jak on słusznie powiedział, był skok w ciemność. I tego Grudziński najwidoczniej nie chciał.
To jakby trudno pytać, dlaczego nie chciał skoczyć w ciemność.
Profesor Andrzej Kowalczyk.
Bo raczej
znaczy, nie chciał podjąć
tak,
tego ryzyka, które
no, to
podjął
było kolosalne ryzyko. To było kolosalne ryzyko. Jednak Londyn z 200-tysięczną emigracją, Wielka Brytania dawała zupełnie inne możliwości Herlingowi, który chyba też po prostu postawił na pisarstwo, na własne, na własną drogę, na własną karierę literacką. Perspektywa mieszkania w jednym domu, we wspólnocie, poświęcenia całkowicie życia też osobistego dla młodego człowieka, który właśnie się ożenił, nie była zachęcająca. I myślę, że tutaj te osobiste przyczyny grały również ważną rolę.
Naturalnie, szczególnie, że się ożenił wtedy.
Kot Jeleński nazwał Dom Kultury w Maison Lafitte falansterem. Jaka jest różnica między falansterem a klasztorem?
W klasztorze obowiązuje bardzo dyscyplina.
Henryk Giedroyć.
Który trzeba się jednak księdza przeora bardzo słuchać i są godziny na modlitwy, godziny na to. Kiedy w falansterze to jest jakieś takie wolne zebranie wolnych ludzi, którzy tego chcą. Ja bym to nie nazwał falansterem może, bo to było coś w rodzaju zakonu o bardzo specyficznych regułach.
Panie Henryku, kiedy pan się znalazł w tym zakonie o bardzo specyficznych regułach?
Proszę pani, no ja bardzo późno, bo to było, zdaje się, 48 rok, czy coś takiego.
Sprowadzony przez panią Zofię Hertz z Londynu.
Tak jest, bo niby Jerzy był dosyć przeciwny mojemu przyjazdowi.
Dlaczego?
Dlatego, że on chciał, żebym ja studiował. No, mnie się przede wszystkim nie bardzo chciało, to jest raz. A poza tym nudził mnie ten okropny Londyn. No więc pracowałem zresztą dosyć długi czas, robiąc lody, razem z Miedzińskim między innymi, ale krótko. I w końcu coś się stało, był zły sezon czy coś takiego, były redukcje. No to zredukowano mnie. No i wtedy Zosia powiedziała, że to przyjeżdżasz do nas. Jerzy był raczej przeciwny.
Pani Zofia powiedziała mi, że nie mogła patrzeć, jak się ten Dudek w Londynie marnuje i że dlatego ściągnęła. A co pan zastał w Maison Lafitte? Bo to jeszcze było na Corneille, prawda?
Na Corneille, tak. To, że było, wie pani, specjalnie, bardzo specjalnie. Rzeczywiście życie w czworo wtedy było, no wszystko się robiło razem. Na szczęście każdy miał swój pokój i łazienkę, ale oprócz tego pewien kołchoz raczej bym powiedział.
Dom na Corneille to był taki dom piękny architektonicznie w ogrodzie, ale bardzo mocno zniszczony przez Niemców podczas wojny, prawda?
Tak.
Znam też opowieści pani Zofii o tym, jak to w strojach kąpielowych odgruzowywali ten dom.
Tak, znaczy czyścili. To była zaraz po wojnie, jak Czapski był w Paryżu, miał tą swoją placówkę, to tam były składy jego placówki. Łubiński to wynajął. Źle, ale wynajął. No i rzeczywiście to było zupełnie zapuszczone. Tak, w każdym razie oni, jak ja przyjechałem, to już przyjechałem do czystego domu. Także to mi się udało.
A jak to się stało, że Zofia Hertz, o której Jerzy Giedroyć wyrażał się zawsze w najwyższych superlatywach, twierdził wręcz, że gdyby nie Zosia, to nie byłoby kultury, nie byłoby Maison Lafitte. Jak to się stało, że ona zmusiła właściwie Zygmunta Herca do no, tego szalonego skoku, o którym Jerzy Giedroyć mówił, że nie zdobył się na ten skok, Herling Grudziński.
Proszę pani, odpowiedź jest bardzo prosta. On ją kochał, bo wiedział dobrze, że ją straci z chwilą, kiedy miał rzeczywiście propozycję. To sam asystowałem mu, jak jakiś z jego znajomych, którzy przyjechali z Brazylii i tak dalej, i bardzo mieli pretensje do niego, że on do tego Solveiga nie poszedł. Rzeczywiście on był w Zosi zakochany.
Przez całe życie.
Przez całe życie.
A Zosia była bardzo zainteresowana tym, czy Jerzemu uda się, czy się nie uda. Opowiadała mi o tym ze śmiechem. Opowiadała mi, że fascynowały ją plany Jerzego Giedroycia, które wydawały się wszystkim normalnym ludziom nierealne. A ją bardzo to interesowało, czy jemu się to uda, czy nie, i dlatego chciała w tym uczestniczyć. To niezwykła osobowość, Zofia Hertz.
To na pewno. To na pewno. Niezwykła osobowość i niezwykły zmysł, co trzeba robić. Dyskusje te tak zwane redakcyjne, które polegały na tym, że Jerzy i Zosia oddyskutowali, ale ona często miała rację. Często nawet inspirowała Jerzego. Także tutaj jej rola w kulturze to Jerzy wcale nie przesadził.
A czy pan miał coś do powiedzenia w tych sprawach, panie Henryku? Czy pan brał udział w tych dyskusjach redakcyjnych?
Tak, znaczy od czasu do czasu brałem. I tak jak już powiedziałem kilkakrotnie, było z Jerzym można było dyskutować. A potem on robił co chciał.
Wielokrotnie pan mówił, że Maison Lafitte nie istniałoby bez Zofii Hertz, bez masowych korespondentów. Jaki wpływ był pani Zofii na pracę? Jaki był wpływ osób, które pisały na kształt kultury?
No proszę pani, no, Zosia była o tyle nieoceniona, że przede wszystkim zajmowała się, prawda, rachunkami, to jest, że buchalteriami, tymi wszystkimi niesłychanie skomplikowanymi rzeczami, które do tej pory się nie bardzo orientuje w tych podatkach, także to już było na jej głowie. No poza tym właściwie praktycznie biorąc wszystko, dlatego że jednocześnie odgrywała rolę sekretarki redakcji, korekty, no i kwestia prowadzenia domu. Eksperymentowała na naszych żołądkach, prawda, swoje eksperymenty kulinarne, które były czasami bardzo śmieszne.
To druga kobieta, która w jakiś zdecydowany sposób wywierała wpływ na to, co pan robił. Bo była także Maja Prądzyńska, prawda? I współpracująca w Buncie Młodych.
Tak. Więc obie były dla mnie bardzo cenne. Więc mi trochę wszystko było trochę inaczej, dlatego że jeśli idzie o Maję Prądzyńską, to dla mnie ona była niezależnie od tych wszystkich funkcji redakcyjnych. To znaczy przez nią miałem bardzo dużo, szereg kontaktów politycznych. Ona była, jej siostra była żoną Adama Skłodczyńskiego. To był potem generał Skłodczyński, także to od razu cały krąg ludzi, czy pułkownik Wenda, którzy potem dla mnie byli bardzo, bardzo cenni, prawda, jako kontakty. To jest właśnie ten kapitał, który Zosi brakowało, prawda, jakichś powiązań politycznych, którymi nie dysponowało. No ale poza tym oczywiście nie zastąpiono, nie, proszę pani, moja ogromna korespondencja, prawda? Ja bardzo źle piszę okropnie, jak kura pazurem, a płacą bardzo źle piszę na maszynie. To było już rosło z wiekiem. No przecież te wszystkie listy były pisane z nią.
Pan dyktował, a pani Zofia pisała.
Tak. To byłoby tak bardzo właśnie inteligentne. Znaczy nie czysto mechaniczna, prawda, ale powiedzmy, ona tam się wtrącała, miała swoje uwagi i tak dalej, niektóre bardzo trzeźwe i to zawsze dla mnie było bardzo cenne, jakie skontrolowanie tego, co się dyktuje. Bo to jest bardzo trudne, ja niewiele sam piszę, ale to u niej to jest inna procedura, to znaczy, że ja najpierw sobie sam robię jakiś taki tekst, to mi przychodzi z dużym trudem, zresztą i dopiero później dyktuje, powiedzmy, czy Zosi, czy teraz Agnieszce.
Wacław Zbyszewski tak napisał. Stara rudera z wieżyczką, balkonem, tarasem, oszkloną werandą. Nie był to pewnie widok specjalnie przyciągający, ten dom na Korneju, a jednak nie tylko pan postanowił w jakiś sposób przygotować do wspólnej pracy to miejsce.
Nie wiem. To było tych parę osób, z którymi rozpocząłem swoją robotę, to znaczy Hercowie, Józef Czamski i z pewnym opóźnieniem mój brat. Nie, to był taki bardzo szczupły zespół, prawda, początkowo.
Czy ten cały zespół, który tutaj z panem dotarł, od początku wiedział, co będą państwo tutaj robić?
Tak. Nie wątpię, oni byli na to przygotowani, biorąc wszystkie ryzyka tych rzeczy i zdając sobie sprawę, że to nie będzie rzeczą łatwą. Z ich strony była decyzja, powiedziałbym, bardzo bohaterska, bo powiedzmy sobie, Zygmunt Hercy dzięki swemu ojcu i tak dalej miał bardzo duże możliwości znalezienia doskonałej pracy w Solveju czy w jakichś instytucjach międzynarodowych, gospodarczych, w których jego ojciec brał udział, prawda? Także dla niego to było w dużym stopniu rezygnacja z jakiejś możliwości osobistego, ciekawszego, wygodniejszego życia.
Pan nie musiał namawiać, oni sami podjęli te
decyzje. Tak, nie namawiałem zupełnie. To są rzeczy, na których nie można namawiać. W Rzymie jeszcze ze mną współpracował Grudziński, który nie zaryzykował tego skoczenia w ciemność. Bo to był skok w ciemność, dlatego że wyjazd do Anglii to było możliwości należenia do korpusu przysposobienia angielskiego, które dawało możliwości z jakichś 2 lat przygotowania się do jakiegoś życia cywilnego, z tego miało się zapewnione jakieś warunki materialne i możliwości kształcenia się. A tutaj był skok rzeczywiście zupełnie ciemny, dlatego że poza to niewielką sumą pieniędzy, któreśmy dysponowali po sprzedaniu drukarni, nie dysponowaliśmy niczym.
Nie bał się pan?
Co?
Nie bał się pan?
I ja się osobiście nie bałem, dlatego że jestem bardzo przyzwyczajony do jakichś takich ryzykackich decyzji w swoim życiu. Bo najważniejsze było dla mnie to, żeby nie narażać moich współpracowników na to.
Czuł się pan za nich odpowiedzialny?
No, proszę pani, nie wątpię, tak. Nie musiałem myśleć o ludziach, którzy mi zawierzyli, prawda, z którymi bardzo blisko współpracowałem, prawda? Także tu się potrzebowałem do odpowiedzialności. Ja w pewnym sensie przypominam pająka. To znaczy, ja mam tą swoją pajęczynę i tych, którzy tam łapie, to wypiją tą krew z nich. To znaczy, ja po prostu tych ludzi wykorzystuję, kształtuję.
Jerzy Giedroyć, który przypomina pająka, to bardzo jest interesująca jednocześnie. Ludzie, którzy się temu pająkowi poddali, którzy całe swoje życie z nim związali. Wracam do pani Zofii i pana Zygmunta. Profesor Rafał Chabielski.
To też właściwie jest taka cecha, którą on objawia, znaczy Jerzy Giedroyć objawia przed wojną, przez zwrócił uwagę, prawda, że tutaj była mowa o pani Maji Prądzyńskiej. Maja Prądzyńska pełni taką samą funkcję, no podobno mówił o tym redaktor, prawda, jak Zofia Hercowa, ona ma inne, że tak powiem, walory z punktu widzenia zainteresowań politycznych Giedroycia. Mówię o Zofii Hercowej, prawda?
Tak, tak, tak.
Zespół współpracowników, który konstruuje wokół siebie Jerzy Giedroyć przed wojną, funkcjonuje, czy kontakt między tym zespołem a nim jest bardzo podobny do tych relacji, które można przy pomocy tej metafory pajęczyny opisywać. To znaczy on jakby zaraża takim przekonaniem, że warto jest to robić, że warto się interesować. Przecież ten zespół, który tworzy wokół Buntu Młodych i Polityki, no to Adolf Boheński, czy w ogóle bracia Boheńscy, czy bracia Pruszyńscy, no to też są osoby, które są w jakimś sensie zainfekowane, w sensie pozytywnym, prawda? I przekonuje o tym, że warto jest to robić. No dla idei, dla idei w sensie takim, no właśnie, że no, możemy coś zrobić dla Polski, zmieniać ją w kierunku, który uznajemy za istotny, za ważny. I to jest to założenie, żeby użyć jeszcze raz tego sformułowania, to zainfekowanie, którym on dochodzi do ludzi, czy skupia ludzi wokół kultury.
I wypija z nich
krew. Czy uzależnia ich, prawda? No przecież taka relacja, ona jest szalenie ciekawa, nawet psychologicznie, no relacja Giedroyć-Mieroszewski. Przecież no, to właśnie, czy Mieroszewski jest osobą o pełnej identyfikacji, czy Mieroszewski jest, w cudzysłowie mówię i upraszczam celowo, piórem. To jest niesłychanie ciekawe. Czy to jest człowiek, który tak został zafascynowany wizją kultury, że jakby myśli w sposób bardzo podobny do Giedroycia. No i inni współpracownicy, którzy już są w większym stopniu bądź mniejszym, godzą się na to, żeby te linie realizować, ten program realizować, zmieniający się.
Czy to, czego Giedroyć oczekiwał od swoich współpracowników, ja już nie mówię nawet o tych najbliższych, którzy byli w Maison Lafitte, ale także o tych, którzy pisali dla kultury, to była absolutna, bezgraniczna lojalność.
Tutaj Rafał powiedział o relacji z Mieroszewskim właściwie.
Profesor Andrzej Kowalczyk.
Wszystkie artykuły Mieroszewskiego są dyskutowane. Najważniejsze tezy są dyskutowane. Mieroszewski często przepisuje, zmienia dwukrotnie nawet niektóre artykuły, więc w tym sensie te główne teksty mają dwóch autorów. Z innymi autorami było inaczej trochę,
to znaczy
ze Stępowskim, z Czapskim, z Jeleńskim. Nie było też tak łatwo. Wydaje mi się, że zwłaszcza współpraca na przykład z Jeleńskim obfitowała w spory i
awantury.
Były całe lata, kiedy Jeleński po prostu przyjeżdżał do Maison Lafitte tylko do Czapskiego i nie pisał, nie było go, brakowało go w kulturze. Podobnie było z Gombrowiczem. Były lata, kiedy dziennik się nie ukazywał. No, z powodów może nie tych samych, jakie poróżniły Jeleńskiego i Giedroycia. Niemniej nie brakowało jednak takich trudnych momentów i sytuacji, w których no, Giedroyć czasami ulegał, czasami jednak nie.
Wśród tych postaci, które z całą pewnością mocno się odcisnęły na kulturze, był także Czesław Miłosz. Aczkolwiek Jerzy Giedroyć mówił, że jeśli Miłosz wywarł jakiś wpływ na kulturę, to dotyczyło to wyłącznie spraw literackich. Giedroyć bardzo często był skonfliktowany z Miłoszem, na czym to polegało, a jednocześnie go popierał przecież. W sprawie Nagrody Nobla zrobił właściwie wszystko, co mógł zrobić, żeby Czesław Miłosz tę nagrodę dostał.
Tak, no a wcześniej dzięki kulturze Miłosz miał gdzie drukować. W tym sensie mógł w ogóle zaistnieć. Ja nie wiem, czy nie zmieniłby języka twórczości na francuski czy angielski, gdyby nie kultura. To znaczy, kultura podtrzymywała go jako twórcę polskiego. Więc te kilkadziesiąt lat, zanim 30 lat, które dzieliły go w 1951 roku od Nobla, to są lata, które twórczo były możliwe dzięki temu, że mógł zwracać się do odbiorców polskich poprzez kulturę i tam mnóstwo rzeczywiście publikował i zamieszczał. Natomiast no, Miłosz przede wszystkim oczywiście miał na oku własną karierę literacką, własne pisarstwo i tego pilnował. Kultura, czy zlecenia, czy prośby, które kierował do niego Giedroyć, do Ameryki później, słabo go interesowały. Bał się uwikłania w politykę, która go też irytowała. I na tym tle Giedroyć uważał po prostu, że Miłosz jest nieużyteczny, niewrażliwy i no, w jakimś sensie także niewdzięczny.
Niewdzięczny, no oczywiście, bo przecież Miłosz uratował, mówię, życie w cudzysłowie, ale rzeczywiście była taka sytuacja, kiedy były potworne nagonki na Miłosza. Miłosz był oskarżony o współpracę, jakbyśmy to dzisiaj określili. I właściwie dzięki twardej postawie Giedroycia został zaakceptowany w środowisku emigracyjnym, został oczyszczony z tych podejrzeń, chociaż może nie wszędzie i nie do końca. Jerzy Giedroyć z całą pewnością wywierał olbrzymi wpływ na ludzi, którzy pisali dla kultury. Gdybyśmy popatrzyli na tych autorów z perspektywy tych kilku lat, to jaki obraz się nam rysuje? Mówię w tej chwili o tych, którzy pisali dla kultury.
Przede wszystkim trzeba jeszcze jednej rzeczy może powiedzieć, że on jakby pobudzał do pisania, do aktywności, prawda? Ja tu miałem możliwość prześledzenia na poziomie korespondencji jego kontaktu z Czesławem Straszewiczem. Dzisiaj pisarz zapomniany dość istotną rolę odgrywał przed wojną, był właściwie szefem działu literackiego w polityce. I Giedroyć odkrywa, wie o nim, że on jest w Urugwaju, pisze do niego tam do Montevideo, trwa to kilka lat, zanim, kilka może nie, ale ponad rok, prawie dwa lata. Czy ten Straszewicz dostaje te pisma, nie odpowiada, uważa, że on nie ma ochoty, czy nie ma umiejętności. Więc on jakby tworzy z niego, czy odbudowuje go jako pisarza, prawda? Nie była to twórczość może, która się rozwinęła zgodnie z oczekiwaniami Giedroycia, no ale w każdym bądź razie ten Straszewicz został przywrócony życiu, jeśli tak można powiedzieć. Ale od 1947 roku, część zresztą, tu pomocą służył jeszcze przed tym początkowym rozejściem się Gustaw Helling-Grudziński, no jest budowa takiego zespołu. Według kryteriów, takich mówiliśmy już o tym, no takiej przydatności, to znaczy odzywania się czy szukania ludzi korespondencyjnie po całym świecie, no mamy Gombrowicza, mamy Straszewicza w Ameryce,
Bobkowskiego,
którego znano potem, tych trzech autorów, Bobkowski w Gwatemali, w Ameryce Południowej, no i całego szeregu innych ludzi, których częściowo znał i wykorzystywał, czy współpracował z nimi przed wojną, a częściowo są to osoby zupełnie nowe, ale on uważa, że one będą z jakichś tam powodów przydatne dla kultury, prawda? To jest bardzo ciekawe, zresztą takie kryterium, taki klucz, prawda? Bo ja zacząłem się, kiedyś się zastanawiałem, czy on chce skupić wokół kultury pisarzy czy osoby, które pisały do polityki. I to nie jest tak. To są jakieś dziwne... No, Wacław Zbyszewski, prawda? Odgrywa ważną bardzo rolę w polityce, takie ważne komentarze polityczne. Oni są po imieniu, to jest jedna z bliższych mu osób. I on go oczywiście bardzo chętnie drukuje, natomiast ma inny stosunek trochę do niego. Krótko mówiąc, ten zestaw osób, z których chce Giedroyć stworzyć zespół współpracowników kultury, one są jakby dopasowane do innych czasów, do innych zadań trochę. Jest to dla mnie nie do końca jasne.
Tak, zresztą w ciągu tego półwiecza istnienia kultury ta ekipa, zestaw autorów bardzo się zmienia. Właściwie taki stali autorzy, którzy przez kilkadziesiąt lat publikują, to jest Gombrowicz, Stępowski, Czapski oczywiście, to jest filar kultury, mimo wszystkich...
Czapski do pewnego momentu, bo później już był taki czas, kiedy on się zajął wyłącznie malarstwem, nawet Giedroyć miał mu to za złe.
Tak, ale zawsze jednak pisuje, znaczy jakieś mniejsze, już nie tak intensywnie oczywiście, jak w latach 50. i 60., ale jednak to jest ktoś, na kogo można liczyć. Jeleński oczywiście, potem dochodzą autorzy krajowi, Stefan Kisielewski, który po prostu za mnie ma już niemal stały felieton w kulturze, Czesław Bielecki, Zdzisław Najder, ludzie pisujący pod pseudonimami, więc właściwie przez pismo przewijają się setki nazwisk praktycznie.
Co to znaczyło, że Giedroyć zaangażował się w kontakty z pisarzami krajowymi, że przyjmował, jakie to miało znaczenie dla kultury, że przyjmował materiały, artykuły pochodzące z kraju, kraju dużą literą zawsze.
No on już mówił, słyszeliśmy o tym, że kultura od początku, nie wiem, czy taki zamiar był, towarzyszył przy wydaniu pierwszego numeru, ale nie ma powodu, żeby w to wątpić. Natomiast chciałbym, żeby kultura była pismem docierającym do kraju, prawda? Więc co to znaczy? To znaczy, żeby ona w sensie zawartości, treści, spraw, które poruszała, była czytelna dla, no proszę zwrócić uwagę, że to jest trudna sytuacja, tak się mówi, kraj, prawda? Ale kto odbiorca jest na emigracji głównym, ktoś to pismo musi kupić, zaprenumerować. Ten odbiorca niewidzialny, nie wiadomo jaki on jest, co, jak on myśli, jest odbiorcą krajowym. Odbiorcą też takim, no, w bardzo ograniczonym zakresie, kilkaset egzemplarzy.
Właśnie, kim byli ci odbiorcy?
No więc no, miała być to inteligencja. Twórcza inteligencja. I nie jest to pismo, które nigdy miało, znaczy nigdy Giedrycz nie stawiał sobie jakichś takich ambicji stworzenia pisma masowego. To jest pismo, które mało być adresowane.
Elitarne.
No jakoś, można tak powiedzieć, prawda? Ale jest łatwo o tym wszystkim mówić, tylko to jest to szalenie trudno realizować, prawda? Żebyśmy mieli tak, odbiorcę tego podstawowego, głównego, który kupuje i płaci, utrzymuje to pismo. No, prenumeratorzy je utrzymują. Natomiast większość nazwisk, któreśmy wymieniali, to są autorzy emigracyjni. Więc jeśli to pismo ma docierać do kraju, to musi poruszać problematykę krajową w pewnym sensie. Tak poruszać, żeby było to czytelne dla emigrantów także i posługiwać się także, jeśli to jest najlepsze określenie, autorami krajowymi. Dlatego tak wielką rolę odgrywa Miłosz. Ja bym się tutaj nie zgodził z Giedroyciem, że on nie ma wpływu politycznego. On ma właśnie w tym sensie, może nie swoją twórczością, ale że jest osobą, która intelektualistą, która jest jakoś tam zafascynowany tą sytuacją polityczną, może nie, ale tym, co się w Polsce dzieje, po 1945 roku od tego odchodzi. A wracając do autorów krajowych i ich roli, no więc to są osoby, które dowodziły z więzi tego pisma z krajem i czyniły to pismo, w moim przekonaniu, czytelniejsze. Prawda? No bo ci autorzy z siłą rzeczy poruszali się, czy poruszali problemy, czy pisali o sprawach, które były, nawet jak stali się emigrantami, znane, zrozumiałe dla odbiorcy krajowego. Prawda? Tu możemy sobie Chłaskę jako przykład podać jeszcze od 1958 roku. Andrzej Kowalczyk powiedział o Stefanie Kisielewskim, niesłychanie znaczącej postaci, też są związanej z Giedroyciem przed wojną, o Aleksandrze Wacie.
Ale też myślę, że nie bez znaczenia było to, że poza autorami, którzy byli stąd, z kraju, olbrzymie znaczenie miał, nie wiem jak to nazwać, nasłuch, który Giedroyć prowadził na kraj. Mi się to w pewnym sensie skojarzyło z tym, że to taka wielka, sam Giedroyć, to taka wielka aparatura, która wszystko wyłapuje, że on ma takie czułki, które wyłapują wszystko dosłownie, co się dzieje w Polsce, co jest ważne i mniej ważne, i on to przesiewał i wybierał to, co jest najważniejsze. Zawsze potrafił znaleźć to, co jest najbardziej istotne, co się w tej chwili w kraju dzieje, i w związku z tym zamawiał jakiś artykuł, czy znalazł człowieka, który doskonale się akurat w tej materii orientował.
Tak, myślę też, że to akcentowanie obecności autorów krajowych spowodowane było też wrażliwością Giedroycia na opinię zachodnią, francuską, angielską, amerykańską. Mieć autorów z kraju oznaczało, że nie jest się tylko pismem emigracyjnym i jakby kastowym, odgrodzonym. Emigracyjność źle się kojarzyła wtedy w opinii zachodniej i amerykańskiej. A więc to jakby uwierzytelniało także pismo i pokazywało, że jest to, no, jakby ogólne, uniwersalne pismo literackie i polityczne. Natomiast co do... Tak, Giedroyć rzeczywiście niesłychanie miał słuch ogromny. Wiadomości czerpał z bardzo rozmaitych źródeł, z rozmów, ale także trochę od Nowaka Jeziorańskiego dostawał też. No jednak przy konflikcie, który ich dzielił, i niechęci osobiste, jednak utrzymywali systematyczny kontakt. I Giedroyć wyłapywał, no widać to doskonale na przykładzie Mieroszewskiego, Giedroyć podsuwa tematy, wyłapuje je, podsuwa, sugeruje, ale to właśnie dotyczy wszystkich autorów.
Jak przyjmowana była kultura w Polsce, w tej PRL-owskiej, komunistycznej Polsce?
No to jest wielki temat, bo my w zasadzie tak na dobrą sprawę nie potrafimy jeszcze, tak mi się wydaje, przynajmniej odpowiedzieć, mówić o recepcji kultury. No wszystko wskazuje na to, że ona odgrywała rolę, i to rolę zwiększającą się. No Giedroyć na przykład, dlaczego się fascynował Gombrowiczem i Transatlantykiem, jego dziennikiem? Dostawał głosy z kraju świadczące o tym, że to robi niesłychane wrażenie, prawda? Że to jest właśnie taka, to jest polityczna rola niepolitycznej literatury, prawda? Że mamy tutaj socrealizm i tutaj nagle w tym socrealizmie się objawia Gombrowicz ze samym swoim pisarstwem, światem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w moim przekonaniu rola polityczna, o roli politycznej możemy mówić w odniesieniu po 1956 roku, dlatego że Giedroyć przyjmuje wówczas pewną koncepcję, to znaczy wpływania na sytuację w kraju. On definiuje 56 rok jako wydarzenie polityczne, które dowodzi czego? Systemu nie można obalić atakiem frontalnym. Mówi o Budapeszcie. Węgrzy spróbowali, nie udało się. Jeśli spróbujemy w Polsce, prawdopodobnie tak się nie uda. Ale czego dowodzi 56 rok? Tego, że ten system jest jednak zmienny. On ma cechę, on może się zmieniać, on może ewoluować, prawda? On jest, krótko mówiąc, plastyczny, tylko żeby był plastyczny, to trzeba na niego jakoś oddziaływać. Znaczy pobudzać, jeśli tak można powiedzieć, pobudzać jego plastyczność. W jaki sposób? No trochę skłaniać ludzi, animować ludzi, trochę walczyć z apatią, z takim bezruchem umysłowym, ale także docierać do elit komunistycznych. Tutaj się mówi o odbiorcach, no. Jeśli mówimy, że kultura jest pismem, które w kraju chce docierać do inteligencji czy do jakiejś elity, to w tym pojęciu my musimy zawrzeć także elitę partyjną. No nie wiem, czy oni czytali to pismo, czy ono robiło na nich wrażenie, ale nie ulega wątpliwości.
Elita partyjna czytała pismo, nie dość tego, że czytała kulturę, to jeszcze tę kulturę do KC przemycano. Opowiadała mi Zofia Herc o bardzo śmiesznej sytuacji, w której oni tam pakowali w takim specjalny system pakowania kultury po ileś egzemplarzy w paczkę, żeby to zawsze tyle samo ważyło, bo się płaciło za wagę paczki wysyłanej. I za którymś razem zrobili to celowo, żeby sprawdzić, jaka będzie reakcja, ponieważ otrzymali informację z kraju, że KC bardzo chętnie przejmuje te egzemplarze, które pocztą nie docierają do adresata, tylko właśnie lądują w Białym Domu, tak zwanym Białym Domu przy Nowym Świecie, i wysłali bez jednego numeru i otrzymali pismo, że brakuje jednego egzemplarza, jednego numeru, i to było pismo pochodzące właśnie od jednego z urzędników.
Na tym polega ta dywersyjna, wredna rola kultury, prawda? Znaczy, jeśli ją taka osobistość należąca, czy mająca wpływ jakiś tam, mniejszy lub mniejszy, na politykę partii przeczytała, no to ona mogła w jakimś sensie się przejąć tym. No, jakoś to pismo mogło ją na niego, czy na te osoby.
Znaczy, sama konieczność skomentowania tego, co zawierała kultura, już powodowało duży zamęt.
Także to pismo przybiera jednak pewien charakter. Tutaj też można spierać się z Mieroszewskim, ale ono ma jednak pewien charakter światopoglądowy, prawda? To znaczy, to jest pismo, które można jakoś, ostrożnie, ja takich etykiet nie lubię, ale jakoś jednak definiować jako lewicowe po 56 roku, prawda? To znaczy, które nie proponuje takiego programu, komunizm jest straszny i trzeba go rozwalić, zaatakować. Trzeba go zmieniać, a jeśli go zmieniać, trzeba być w nim. A jeśli być w nim, to trzeba się do niego jakoś dostosować. Mieroszewski wielokrotnie zresztą się definiował jako człowiek poglądów lewicowych. Giedroyć się deklaruje jako człowiek poglądów lewicowych. Nawiasem mówiąc, to jest w autobiografii, z czym można też polemizować, jako człowiek poglądów lewicowych przed wojną. Ja nie wiem, czy on miał przed wojną poglądy socjaldemokratyczne.
Nic na to nie wskazuje.
On pisze o tym w autobiografii, tak, ale tak, nie ulega wątpliwości. Może to jest maska. Ale nie ulega wątpliwości, że kultura dopasowuje do swojego programu trochę taką autodefinicję buduje ideowo.
Reakcja Jerzego Giedroycia na 56 rok w Polsce wiele osób na emigracji wzburzyła. Uznali, że Giedroyć zdradza pewną ideę. On był skłonny przyjąć pewne koncepcje Gomułki po to, żeby choć trochę, jak pisał, te pół wolności naród uzyskał. Czy to rzeczywiście można było w kontekście, w pewnym sensie, zdrady rozpatrywać?
Wydaje mi się, że nawet Giedroyć szedł dalej. Myślał, że Gomułka jest takim mężem opatrznościowym, który dokona radykalniejszych zmian, zaprowadzi taki socjalizm narodowy na wzór Tity w Jugosławii, czy nawet pójdzie jeszcze dalej w modyfikacji systemu gospodarczego. Więc nadzieje, które wiązał z tym człowiekiem i przełomem październikowym, były ogromne. I wstrząs też, kiedy okazało się, że już właśnie po roku niewiele z tego zostaje. Natomiast emigracja jednak mówiła od samego początku, to są jakieś, ten cały październik, to są jakieś przepychanki w obrębie grupy komunistów,
którzy... Taktyka.
Tak, którzy się kłócą między sobą, ale to właśnie narodowi nic nie daje i to pozostaje komunizm ten sam i nie ma się czym właściwie przejmować.
Ale okazuje się, że w tym przypadku Giedroyć nie miał racji.
Tak, jeśli chodzi o Gomułkę, oczywiście tak, natomiast dla wszystkich, którzy mieszkali, żyli w Polsce, sytuacja, różnica między rokiem 53, czy nawet 4, a 56 i 7 była zasadnicza.
Kiedy panowie mówili o tym wpływie kultury na polską rzeczywistość, przypomniałam sobie takie deklaracje wielu osób związanych z polityką już po 89 roku. Wychowałem się na kulturze. Kultura była moim elementarzem życia politycznego. Ile w tym prawdy, a na ile to były tylko takie puste deklaracje?
Myślę, że w wielu wypadkach to były tylko deklaracje polityczne, czy taka próba autoprezentacji, dopisania sobie jakiegoś intelektualnego życiorysu. Natomiast no, kultura nadal jest, wychowuje. Wydaje mi się, że mit kultury, mit Giedroycia ma siłę formułującą w dalszym ciągu, obyśmy potrafili to wykorzystać.
To jest pismo, które miało taki charakter dydaktyczny do pewnego stopnia. Myśmy zresztą o tym jakoś wspominali, pani redaktor o tym mówiła, prawda? Znaczy właśnie jakiegoś takiego miejsca, w którym się uczymy myśleć o polityce, w którym dochodzimy do jakichś wniosków, staramy się wpływać na rzeczywistość, prawda? Więc jeśli byśmy musieli odpowiadać na pytanie, czy jeśli odpowiadać na pytanie, jaką rolę odegrała kultura, no to właśnie raczej taką. Ona nie proponowała gotowych rozwiązań. Czasami tak, w odniesieniu do niektórych kwestii tak, na przykład kwestia wschodnia. Ale w moim przekonaniu to jest podstawowym zadaniem, rolą i znaczeniem tego pisma jest właśnie to, że to jest takie uczenie myślenia, taka trybuna, takie miejsce. No, można tutaj użyć takiego pojęcia, którego dzisiaj często używamy, debata publiczna. Prawda? My rozmawiamy o kwestiach publicznych. To jest miejsce, które Giedroyć uspołecznia, jeśli tak można powiedzieć. On je oddaje czy traktuje jako miejsce wpływania czy kształtowania pomysłów, które zmienią rzeczywistość. W tym jest jej funkcja podstawowa w moim przekonaniu. Jeśli te osoby, które składają takie deklaracje, tak ją pojmowały, no to ja nie mam powodu, żeby twierdzić, że wpływu ona nie miała, prawda? No ale nie ulega wątpliwości to, o czym powiedział profesor Kowalczyk, że to jest trochę takie dopisywanie się, to są takie deklaracje, prawda? Bo niestety nie wszystkie te ideały, które chciał nam zaszczepić Giedroyć, widzimy dzisiaj w życiu publicznym.
Ja myślę, że oczywiście kultura w całości nie może być traktowana jak pismo święte, ale z całą pewnością byłoby bardzo dobrze, gdyby nami rządzący od czasu do czasu zaglądali i gdyby jednak coś z tej myśli giedroyciowej w naszym życiu politycznym przetrwało. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj profesor Rafał Habielski, profesor Andrzej Kowalczyk. Telefonicznie łączyliśmy się z Henrykiem Giedroyciem w Maison Lafitte. A za miesiąc zapraszam Państwa właśnie do Maison Lafitte. Do usłyszenia, Hanna Maria Giza.